zaległa długa cisza. Harry pozbył się resztek wątpliwości. Zerwał się na nogi, ściągnął z siebie pelerynę niewidkę, wepchnął ją do torby, złapał skrzeloziele i wsadził je do kieszeni, a potem wybiegł z biblioteki ze Zgredkiem depczącym mu po piętach.
— Zgredek powinien być w kuchni, ser!
— zapiszczał Skrzat, gdy wypadli na korytarz.
— Zgredka tam nie będzie. Powodzenia, Harry Potter, ser! Powodzenia!
Do zobaczenia, Zgredku! — krzyknął Harry i popędził korytarzem, a potem po schodach przeskakując po 3 stopnie. W sali wejściowej było już tylko kilkunastu maruderów. Wszyscy wychodzili po śniadaniu z wielkiej sali i tłoczyli się w dębowych drzwiach frontowych, by udać się nad jezioro. Wytrzeszczyli oczy na Harry'ego, gdy śmignął obok nich i pędząc na jasne, zimne błonia, o mały włos nie przewrócił na kamiennych schodkach Colina i Denisa Creevey'ów. Zbiegając po łagodnym zboczu do jeziora, zobaczył, że trybuny, które w listopadzie otaczały zagrodę dla smoków, wznosiły się teraz nad przeciwległym brzegiem jeziora, odbijając się w ciemnej wodzie. Wszystkie miejsca były zajęte, a gwar podnieconych głosów niósł się ponad wodą. Harry biegł, ile sił w nogach, ku stanowisku sędziów, którzy zasiedli przy udrapowanym złotogłowiem stole tuż nad krawędzią wody. Stali tam już Cedric, Fleur i Krum i z ciekawością obserwowali sprint Harry'ego. — Jestem już! — wydyszał Harry, zatrzymując się gwałtownie w błocie i przypadkowo ochlapując Fleur. — Gdzie ty byłeś? — rozległ się apodyktyczny, gderliwy głos. — Zaraz zaczynamy! Harry rozejrzał się. Percy Weasley siedział przy stole sędziowskim. Pana Croucha znowu nie było.
— Spokojnie, spokojnie, Percy! — powiedział Ludo Bagman, który patrzył na Harry'ego z wyraźną ulgą. — Pozwólmy mu złapać oddech.
Dumbledore uśmiechnął się do Harry'ego, ale Karkarow i Madame Maxim najwyraźniej nie ucieszyli się na jego widok. Po ich minach można było poznać, że już mieli nadzieję, że się nie stawi. Harry pochylił się, wspierając ręce na kolanach i z trudem łapiąc oddech. W boku kłuło go tak, jakby miał nóż wbity między żebra, ale nie było czasu, by temu zaradzić, bo Ludo Bagman krążył już między zawodnikami, rozstawiając ich wzdłuż brzegu co 10 stóp. Harry znalazł się na samym końcu, za Krumem, który miał na sobie spodenki kąpielowe, a w ręku różdżkę.
— W porządku, Harry?
— szepnął Bagman, gdy przesunął go o parę stóp dalej od Kruma.
— Wiesz, co masz robić?
— Tak — wydyszał Harry, masując sobie żebra. Bagman klepnął go po ramieniu i wrócił do stołu sędziów, po czym wycelował różdżką w swoje gardło, jak to uczynił podczas finału Mistrzostw Świata w Quidditchu. Powiedział
— Sonorus! A jego tubalny głos potoczył się ponad wodą ku trybunom. Zatem nasi reprezentanci są już gotowi do drugiego zadania, które rozpocznie się na mój gwizdek. Mają dokładnie godzinę na odzyskanie tego, co utracili. Liczę do 3.
1, 2, 3.
Gwizdek rozdarł zimne, nieruchome powietrze. Z trybun zagrzmiały oklaski i okrzyki. Harry, nie patrząc, co robią inni zawodnicy, ściągnął buty i skarpetki, wyjął z kieszeni garść skrzeloziela, wepchnął je sobie w usta i wszedł do jeziora. Woda była tak zimna, że skóra na nogach zapiekła go, jakby wchodził w ogień. Mokra szata zaczęła mu ciążyć, gdy zanurzył się głębiej. Teraz woda sięgała mu już za kolana, a szybko drętwiejące stopy ślizgały się w szlamie i na płaskich, śliskich kamieniach. Żuł gorliwie skrzeloziele nieprzyjemnie ślimakowate i łykowate jak macki ośmiornicy. Kiedy woda sięgała mu już do pasa, zatrzymał się, przełknął i czekał, aż coś się stanie. Usłyszał śmiechy dochodzące z widowni i zrozumiał, że musi bardzo głupio wyglądać, włażąc do jeziora bez widocznych oznak jakiejś magicznej mocy. Górna część ciała jeszcze sucha pokryła się gęsią skórką. Do połowy zanurzony w lodowatej wodzie z włosami targanymi przez ostry wiatr zaczął gwałtownie dygotać. Unikał patrzenia w stronę trybun. Śmiech był coraz głośniejszy. Słychać było też gwizdy i szydercze okrzyki ślizgonów. A potem zupełnie niespodziewanie poczuł się tak, jakby usta i nos zatkano mu niewidzialną poduszką. Próbował odetchnąć, ale tylko zakręciło mu się w głowie. Płuca miał puste. Po obu stronach szyi poczuł ostry ból. Złapał się za szyję i tuż za uszami wyczuł dwie wielkie szczeliny, których górne brzegi trzepotały w zimnym powietrzu. Miał skrzela. Nie zastanawiając się ani chwili, zrobił jedyną rzecz, która wydała mu się sensowna. Rzucił się w wodę głową naprzód. Pierwszy łyk lodowatej wody odczuł jak oddech życia. W głowie przestało mu się kręcić, łyknął po raz drugi i poczuł, jak woda gładko przepływa mu przez skrzela, wysyłając do mózgu zbawczy tlen. Wyciągnął przed siebie ręce i spojrzał na nie. Były zielonkawe, jakby nieco przezroczyste, a między palcami wyrosły błony. Okręcił się w miejscu i spojrzał na swoje nagie stopy. Wydłużyły się, a między palcami również pojawiły się błony, a więc wyrosły mu płetwy. I woda nie była już taka zimna, przeciwnie. Teraz była przyjemnie chłodna, jakby lekka, rzadka. Odbił się od dna i machnął nogami zdumiony, jak daleko i szybko pomknął pod wodą, jak wyraźnie wszystko widzi i wcale nie musi już mrugać powiekami. Wkrótce wypłynął tam, gdzie musiało być bardzo głęboko, bo nie dostrzegał już dna. Przekoziołkował głową w dół i zanurkował w mroczną toń. Cisza dzwoniła mu w uszach, gdy szybował ponad tym dziwnym, mrocznym, zamglonym krajobrazem. Sięgał wzrokiem zaledwie 10 stóp wokół siebie, więc kiedy pomykał przez wodę, coraz to nowe sceny wyłaniały się nagle z ciemności. Puszcze falujących, splątanych czarnych wodorostów, rozległe równiny mułu, upstrzone obłymi, błyszczącymi kamieniami. Płynął coraz głębiej i dalej, ku środkowi jeziora, wpatrując się szeroko otwartymi oczami w szarą toń i w mroczne cienie przed sobą i pod sobą, tam, gdzie woda stawała się nieprzezroczysta. Małe rybki śmigały obok niego jak srebrne błyski. Parę razy wydało mu się, że przed nim porusza się coś większego, ale kiedy się zbliżał, odkrywał, że to tylko wielka, poczerniała kłoda albo gęsty kłąb wodorostów. Nigdzie nie było widać śladu innych reprezentantów, trytonów, rona, czy Bogu dzięki olbrzymiej kałamarnicy. Wysokie na 2 stopy, jasnozielone wodorosty rozpościerały się przed nim jak łąki wyrośniętej trawy. Wciąż patrzył przed siebie, nie mrugając powiekami, starając się rozpoznać zamglone kształty, kiedy nagle, bez żadnego ostrzeżenia, coś złapało go za kostkę nogi. Obrócił się błyskawicznie i zobaczył druzgotka, małego, rogatego demona wodnego, który wydłużywszy się z pomiędzy wodorostów, zacisnął długie palce na jego nodze. Druzgotek obnażył kły i łypał na niego złowrogo. Harry szybko wcisnął swoją płetwiastą dłoń za pazuchę szaty, próbując niezdarnie chwycić różdżkę, ale w tym samym momencie z wodorostów wyskoczyły 2 kolejne druzgotki, które chwyciły go za szatę i pociągnęły w dół. — Relasio! — krzyknął Harry, ale z jego ust nie wydarł się żaden dźwięk, tylko wielka bańka powietrza. Z różdżki zamiast iskier wystrzeliły ku druzgotkom strumienie zapewne wrzącej wody, bo tam, gdzie ugodziły, pojawiły się na ich zielonej skórze czerwone plamy. Harry wierzgnął mocno, oswobodził stopę z uścisku druzgotka i popłynął tak szybko, jak potrafił, jeszcze kilka razy strzelając na oślep przez ramię strumieniami ukropu. Co jakiś czas demony chwytały go za stopy, a wówczas wierzgał z całej siły, by się od nich uwolnić. W końcu poczuł, że trafił w rogatą czaszkę, a kiedy się obejrzał, zobaczył oszołomionego druzgotka z oczami w zeza, odpływającego powoli. Jego towarzysze pogrozili Haremu pięściami i zapadli się z powrotem w gąszcz wodorostów. Harry zwolnił nieco, wsunął różdżkę do wewnętrznej kieszeni i rozejrzał się znowu nasłuchując. Zatoczył pełne koło w wodzie, a cisza jeszcze mocniej naparła na bębenki w uszach. Wiedział, że musi już być bardzo głęboko, ale wciąż nic się nie poruszało, prócz falujących wodorostów.
— Jak sobie radzisz?
Haremu wydało się, że za chwilę dostanie ataku serca.